Radio o późnej porze. Audycja radiowa nadawana w języku polskim od 30 lat ze stacji radiowej CKWR w Kitchener na częstotliwości FM 98,5 w każdą niedzielę o godzinie 18:30. W programie interesujące i edukacyjne komentarze i opinie o tematyce społeczno-politycznej i religijnej. Życzymy dobrego odbioru.
Drodzy Państwo, witamy serdecznie w studio radiowym FM 98.5 z CKWR, ze stacji, która już od 27 lat egzystuje i przygotowana jest przeważnie przez społeczników w większości programów. Mieścimy się przy 1446 King Street East w Kitchener, a wita Państwa oprócz mnie Ireneusz Kliczarczyka.
Dorota, już szczęść Boże.
Po drodze prawdopodobnie jest Janek Mazur, a w Polsce czeka na połączenie z nami profesor Jan Kobyłecki. Drodzy Państwo, to taka pieśń na dobry początek, adekwatna do rozpoczętych rekolekcji i Wielkiego Postu.
Sercu memu to smutne miłowanie. Nie skarżę się, mój ojcze, że tak samotnie chodzę, żem się już wielce znużył na tej ciernistej drodze. Obchodzę chaty z wieścią, zbliża się z łaski nieba, a ludzie mówią z Bogiem i dają kropkę chleba. Czyli są słowa moje tak bardzo niepojęte, nie wiedzą, że się zbliża Królestwo Twoje święte. Wiedzą, że niebiosa rozwarły się narodom. Nie wierzą, choć im prawie z radością i pogodą. Lecz się nie skarżę, Panie, że tak strapiony chodzę, że nie ma kresu ciernistej mojej drodze. Ptaszkowie mają gniazdka i liczki mają schowy, syn człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Lecz to nie skarga, Panie, spraw jeno w bliskim cudzie, iżby mnie zrozumieli ci dobrzy, cisi ludzie. Żeby mnie zrozumieli dobrzy ludzie, żeby mnie zrozumieli ludzie.
Drodzy Państwo, nie wiem, czy czas przesunięty już jest odpowiednio w Polsce, bo nie mamy jeszcze wiadomości od Janka Kobłeckiego, a powinniśmy już o tym czasie mieć. Może po prostu zapomniał. U nas jest znowuż takie małe zamieszanie, ale myślę, że drodzy Państwo, w studiu jest już Janek Mazur i przywitaj się, Janku. W takim razie w oczekiwaniu na telefon do Janka. O, już chyba jest.
Dobry wieczór w tą piękną niedzielę słoneczną. Wszystkich pozdrawiam, bardzo ciepło.
Zaraz chwileczkę podniesiemy. Halo, Janku, halo, halo, dobry wieczór, jesteś już?
Znowu się zasłuchałem.
Aha, to Maciej Wróblewski do tekstu Juliana Tuwima, kompozycja muzyki jego. Tytuł utworu Chrystus.
Ja chyba powinienem wyłączać, nie zakładać na uszy słuchawek, tylko dzwonić od razu, bo... No bo się spóźniam, a to nie wypada.
Nie chodzi o... Ale słuchaj, Janku, dzisiaj mam pierwsze pytanie do wszystkich w studiu, również w studio naszym i do ciebie. Czy koronawirus to nowy rodzaj wirus, przepraszam, bo tak po angielsku, koronawirus, to nowy rodzaj zagrożenia? Naukowcy nic o nim nie wiedzą? Prawda czy fałsz?
No właśnie będę mówił na ten temat, to myślę, że odpowiem na twoje pytanie. A tak w ogóle to witam oczywiście wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy radio o późnej porze. Witam cały komplet redakcyjny, bo rozumiem, że pani Dorota jest, bo już ją słyszałem. Witam bardzo serdecznie pani Dorotko. No i witam was panowie, Jan, Irku, ciebie i oczywiście Janka Mazura. Bardzo przyjemnie, że w takim bardzo sympatycznym gronie możemy, no, powiem tak nieskromnie, chyba trochę za bardzo możemy prowadzić tę audycję. Że ja nie prowadzę, to odzywam się tylko. No ale tak się trochę czuję. Janek powiedział, że dzisiaj był piękny dzień w Kitchener. Miałem to właśnie sprawdzić, ale nie sprawdziłem. U nas też był piękny dzień.
Podobnie, że było 10 stopni, ale to Janek chyba potwierdził, ja nie wiem.
Ile było, przepraszam?
10 stopni na plusie, dwie cyfry.
Tak? No to u nas tak ciepło nie było, bo troszeczkę chłodu przyszło z północy, ale ponieważ jest to wyż i to taki ładny, porządny wyż, więc no było bardzo słonecznie, dużo, dużo słońca. No ale już żeby nie zanudzać, to powiem o tym, o czym chciałem dzisiaj do Państwa powiedzieć. Bo proszę Państwa, ja nie będę oryginalny. Jak sądzę, dzisiaj to będzie chyba właściwie tylko jeden temat. No i to przynajmniej jak dla nas powszechnie wiadomo jaki. Koronawirus, koronawirus i jeszcze raz koronawirus. Odmieniany przynajmniej w Polsce przez wszystkie przypadki, w jakim tylko kto chce, kontekście i charakterze. I tak się zastanawiałem, że tydzień temu, to ja chyba w ogóle nic Państwu nie mówiłem na ten temat, bo wtedy był prawie marginalnym tematem. Jeden mężczyzna zarażony gdzieś w Zielonej Górze, który przywiózł wirusa bodajże z Niemiec, o ile dobrze pamiętam. No i chyba tylko tyle było. To, że w Polsce ta zaraza nie była wiodącym tematem, nie oznacza, że tak było w Europie, no bo wiadomo, Włochy to oczywiście kraj w największym stopniu dotknięty zarazą, w dużej, a chyba nawet w przeważającej mierze, to tak na własne życzenie. Ale przecież nie tylko Włochy, bo i Hiszpania, Niemcy, Francja, Norwegia i to w ogóle jeszcze można byłoby parę tych państw wymieniać. I w ciągu ostatniego tygodnia Polska niestety zaczyna iść w kierunku rozprzestrzeniania się obecności wirusa, który pojawił się wszędzie, w całej Polsce, za wyjątkiem, co jak dla mnie jest dosyć dziwne, znaczy ja wiem, no nie wiem dlaczego, bo przynajmniej tak jak podają, jak podawane są informacje o zarażeniach, to tylko w województwie podlaskim i w województwie kujawsko-pomorskim nie obserwuje się tych zarażeń. I to są te dwa jedyne miejsca w Polsce, przynajmniej mojej wiedzy na temat tego koronawirusa. A tak w ogóle na dzisiaj to tak mniej więcej w południe widziałem, było potwierdzonych 111 przypadków, z których najwięcej miała Warszawa. 15, Łódź 13 i niestety mój Lublin 12. Jeszcze Wrocław, Poznań, no i pozostałe miejsca to już w trochę mniejszej liczbie. Ale proszę Państwa, przed samym wejściem na antenę sprawdziłem jeszcze raz wiadomości i wolne od koronawirusa, to tak jak powiedziałem, jest nadal województwo kujawsko-pomorskie. znaczy Toruń, Bydgoszcz, no i Podlaskie z Białymstokiem. Cała reszta nie. I już w Lubelskim jest 17 przypadków, w Mazowieckim 23, w Łódzkim 19. No i gdzie indziej też tego, też tych zachorowań niestety jest. Tak w ogóle to są już 3 przypadki śmiertelne. Jedna osoba w czwartek zmarła w Poznaniu, jedna w piątek we Wrocławiu i w sobotę w Lublinie jedna kobieta. Wszystkie te osoby, które zmarły na, no mówi się, że spowodowane było to ich zgon zarażeniem koronawirusem, niemniej jednak one były również chore na inne przewlekłe choroby, co podobno jest no, bardzo niedobre dla ludzi, jeżeli jeszcze na coś tam innego cierpią, no i doczepi się ten wirus. A tak w ogóle, proszę Państwa, mamy zdiagnozowanych osób zarażonych, to tyle było już zdiagnozowanych, ale oprócz tego jest jeszcze przeszło 4 tysiące, prawie 4,5 tysiąca osób poddanych kwarantannie, a nadzorowi epidemiologicznemu, to też są ludzie podejrzani, przeszło 20 tysięcy. I co oznacza, że w sumie za podejrzeniem, że mogą zachorować, jest już przeszło 24 tysiące osób i to są tylko te osoby, które wykrył system, który już ewidencjonuje takie przypadki. I co prawda, jak podał główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas, 13 Polaków już wyzdrowiało, ale ta liczba wyzdrowień nie jest przecież zbyt liczna, żeby nie powiedzieć, no po prostu mała. A inną sprawą jest, że jakaś część osób, które zostały zarażone wirusem, no, jego tak się nazywa, mówi COVID albo COVID czy COVID, już go ludzie nazywają 19, przechodzi część osób, przechodzi go bezobjawowo i najczęściej nawet nie wie, że była nim zarażona, ale przy okazji może zarażać innych. W którymś z portali znalazłem informację, że Chińczycy mają już lekarstwo, które nieźle zapowiada się w walce z wirusem, ale są to dopiero testy, to po pierwsze, a po drugie specyfik ten w Polsce i tak jest nieosiągalny. Tak więc jak na razie przynajmniej jedynym lekarstwem, które może zabezpieczyć nas przed zachorowaniem, jest przede wszystkim unikanie kontaktu z potencjalnymi zarażonymi osobami. I właściwie na tym chyba, proszę Państwa, opiera się plan zahamowania epidemii. Izolacja, izolacja i jeszcze raz izolacja. W związku z tym od jutra zamknięte będą wszystkie szkoły, od przedszkoli, poczynając na wyższych uczelniach, skończywszy. Nie wiem, co ze żłobkami, bo jakoś o tym, co będzie ze żłobkami, to ja nie przypominam sobie, że były jakieś informacje. W każdym razie od przedszkoli poczynając do na wyższych uczelniach kończąc, są one zamknięte na przynajmniej 2 tygodnie. A oprócz tego biblioteki, teatry, kluby, kina, zawieszone imprezy sportowe i wszystkie miejsca, które mogłyby grupować większe zebrania ludzi. Episkopat Polski, proszę Państwa, w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wydał dyspensę dla wiernych dotyczącą powstrzymania się od czynnego uczestnictwa do 29 marca włącznie od mszy świętych. Jak również episkopat zobowiązał proboszczów, jak i rektorów kościołów do przestrzegania ilości wiernych podczas mszy świętych, no, podano do 50 osób. W celu, proszę Państwa, obrony granic Polski przed możliwymi kolejnymi zagrożeniami od wczoraj w godzinie 24, no od zerowej, wszystko jednak by na to patrzeć, a więc już blisko 24 godziny, zamknięte zostały granice Polski. Do kraju wpuszczanie będą tylko powracający z zagranicy rodacy, ale z absolutną koniecznością, i to jest warunek absolutny, bez względu na jak będą się czuli, w jakim będą samopoczuciu, obowiązuje ich domowa dwutygodniowa kwarantanna. Ta kwarantanna obejmuje już i tak zresztą znaczną część podejrzanych o zarażenie tym wirusem COVID-19. I jest ona wyrywkowo sprawdzana przez służby, to znaczy przez policję, przez Straż Miejską. Za jej złamanie grozi grzywna w wysokości 5 tysięcy osób. To znaczy, jeżeli ktoś, kto ma być poddany kwarantannie, nie wykaże swojej obecności w domu, na przykład, no nie wiem, przyjdą pod drzwi, zadzwonią i ma się pokazać, że jest. ale przecież nie o grzywnę, a raczej o jej wysokość chodzi. Największe znaczenie ma tutaj własna dyscyplina i świadomość rodaków o znaczeniu pozostania w domu. No, bo mamy przecież przykład Włochów, którzy nie zwracali uwagi na zagrożenie i właściwie to tak na początku przynajmniej nie zrezygnowali ze swoich wieloletnich przyzwyczajeń, no powiedzmy na zmianie towarzyskich. Patrząc na ulice i place polskich miast, oczywiście ja patrzyłem, robiłem za pomocą popularnych kamerek internetowych, to Polacy bardzo sumiennie przestrzegają tych zaleceń. Ja byłem wczoraj wieczorem na mszy świętej niedzielnej, no bo tak mi wypadło, w kościele dawnych ojców jezuitów na ulicy Królewskiej i jak normalnie pozostawienie samochodu na placu katedralnym, no bo to jest najbliższe miejsce kościoła ojców jezuitów, no to w taką normalną sobotę, czy w ogóle w jakikolwiek dzień zostawienie tam samochodu jest często związane, no tak powiedziałbym, z rozwiązaniem zagadnienia kwadratury koła. A o tyle ja wczoraj mogłem samochód zaparkować, jak mi się podobało, wzdłuż, w poprzek, na środku, no ponieważ oprócz mego samochodu na placu parkowały jeszcze tylko 3 samochody, czyli były 4 samochody w sumie. Plac przed bramą krakowską kompletnie pusty, nie widziałem nawet jednego człowieka. Podobnie było z placem litewskim, na deptaku krakowskim i rynku Starego Miasta. Największy ruch, proszę Państwa, robiły latające bez przeszkód gołębie, chyba kawki również, niezaczepiane przez przechodzących ludzi. I tak wyglądała chyba cała Polska, ja wiem jak to można nazwać, chyba można powiedzieć, że na początku batalii przeciwko koronawirusowi. I powiedziałbym, że należy tylko życzyć moim rodakom wytrwałości w walce z niewidzialnym wrogiem. Bo tak jak powiedział Janek Mazur, w Kitchener była bardzo ładna pogoda w Polsce, w całej Polsce. Dzisiaj była piękna, słoneczna pogoda. I wprost trudno było wysiedzieć w domu, bo aż ciągnęło. No nadciąga wiosna, już się robi wszędzie tak wiosennie i człowiek chciałby wyjść z domu, a tymczasem no to jest jedyny powód, no czy to jest główny powód, jedyny sposób na walkę podobno z tym koronawirusem, żeby no, nie kontaktować się z ludźmi zarażonymi. Problem jest o tyle, proszę Państwa, jeszcze z tym koronawirusem. Ja tak sobie wyobrażałem, że no fajnie, mówi się o tym, żeby zachować od drugiej osoby odległość przynajmniej metra, półtorej, najlepiej dwa. No i tak sobie myślałem, no dobra, no nikt nie będzie wychodził, nie będzie zarażać innych, a co się okazuje? Wirus wydalony z człowieka przez kichnięcie, albo nie wiem, przez kasznięcie, czy nawet przez oddychanie w powietrzu może żyć jeszcze 3 godziny. A jeżeli przyczepi się na jakimś metalowym przedmiocie, to może nawet przeżyć 3 doby, a więc nie jest to taka prosta sprawa. No ale niestety, no nic innego nam nie pozostaje, tylko właśnie w ten sposób walczyć z tym koronawirusem. A powiedziałem na początku, że dzisiaj będzie tylko o koronawirusie, ale przecież nie mogę nie powiedzieć nic o innej, jak dla mnie ważnej, ale smutnej rocznicy. Bo 40 lat temu, proszę Państwa, 14 marca 1980 roku, podczas lądowania na warszawskim Okęciu doszło do katastrofy samolotu IL-62 Mikołaj Kopernik. W katastrofie zginęło 77 pasażerów. Sportowa, amatorska, bokserska reprezentacja Stanów Zjednoczonych, 10 członków załogi. I gwiazda piosenki tamtego okresu, Anna Jantar. Przez wiele lat katastrofa samolotu IL-62 trzymana była w kompletnej tajemnicy i dopiero dekadę temu, to znaczy w 2010 roku, odnalezione zostały dokumenty mówiące o rzeczywistej przyczynie katastrofy z 1980 roku. Były one oczywiście niemożliwe do opublikowania w ówczesnych warunkach politycznych, a w roku 2010 w zbiorach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej odnaleziono dokumenty śledztwa prowadzonego przez Wydział 6 w Departamencie II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To był kontrwywiad. Jego ustalenia wskazują na wspólną winę producenta samolotu IPLL LOT. I powiem szczerze, nie wiem dlaczego w raporcie wspomniano o winie PLL LOT, skoro w innym miejscu mówi się bardzo wyraźnie, że katastrofę spowodował pęknięcie wału silnika, czego w dalszym następstwie była katastrofa. A jeszcze była przecież to nie tylko 80. rok i Mikołaj Kopernik, bo kolejna katastrofa lotowskiego samolotu, także IŁA 62, Tadeusza Kościuszki, tym razem 9 maja 1987 roku, czyli 7 lat po tamtej katastrofie, była również spowodowana pęknięciem wału silnika. Wówczas w epoce pierestrojki, bo to już była pierestrojka, Sowieci zaakceptowali już wnioski polskiej komisji. Najtragiczniejsze zdarzenie, no bo zginęły 183 osoby w dziejach polskiego lotnictwa i to było impulsem, tak mówi się, do rozpoczęcia rozmów, to znaczy do rozpoczęcia wycofywania IŁ, a pod koniec lat 80. podjęto przełomową decyzję o zakupie Boeinga 767. Ostatni samolot IŁ-62 wycofano do końca 1991 roku. Rok wcześniej, w trakcie lotu z Warszawy do Toronto, doszło do kolejnej usterki silnika. Maszyna doleciała do Kanady i wróciła do Polski na trzech silnikach. Powodem incydentu była ponownie awaria wału silnika. I to tylko tak na moment krótka własna moja dygresja. Ja do Kanady przyleciałem w 1989 roku w połowie października. Przyleciałem Boeingiem 767. Samym samolotem miałem wracać do Polski. W styczniu dowiedziałem się, że Boeingi z tej trasy były wycofane. Ja przyleciałem do Kanady, do Montrealu. Przez Montreal dotarłem do Kitchener. Byłem mocno powiedziałbym z niesmaczonych, ale to jest w ogóle za słabe określenie. No ale nie miałem wyboru, musiałem wracać tym IŁ-em 62. Na szczęście ten mój doleciał do Polski. No tak było. Anna Jantar, proszę Państwa, była wielką gwiazdą piosenki polskiej lat 70. Niemal seryjnie zdobywała nagrody na festiwalu opolskim czy sopockim. Nagrywała złote płyty i cieszyła się wielką popularnością i sympatią widzów. Nie ukrywam, że również i moją. Jakiś czas temu, to co prawda było dosyć dawno, odwiedziłem grup Anny Jantar na cmentarzu Babrzyszewskim w Warszawie. Kolejne rocznice jej śmierci były istotnie honorowane zarówno w polskim radiu, jak i telewizji. Z czasem chyba powoli zapominano o tym smutnym fakcie. Dzisiaj, kiedy mamy o wiele poważniejsze sprawy do wykonania, to dobrze, że chociaż w sobotę Marek Sierocki, prowadzący muzyczny kącik w bardzo popularnym Teleekspresie, w paru zdaniach i fragmentach kilku piosenek przypomniał jej historię. Swojego rodzaju epitafium dla Anny Jantar, chociaż tak naprawdę to ona nazywała się Anna Schmetterling, a po mężu Kukulska, a więc takie epitafium stworzyła Halina Frąckowiak w przejmującej piosence Anna już tu nie mieszka. Anna Jantar zginęła w piątek, 14 marca 1980 roku, w dzień, kiedy było tyle słońca w całym mieście. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z Lublina dla Radia o Późnej Porze, Janko Byłecki.
Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dobranoc.
Wszystkiego dobrego. Dobranoc.
Nic nie może przejść wiecznie z Pana.
No tak. Niestety.
Zwyczajne kwiaty na parapecie, po kątach też zwykły kurz, a jeśli to przepadło już, lęk, puchny lęk na dnie. Trwać, to zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie ma. wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłaci.
Kompozytor piosenki, nie pamiętam tekstu, ale kolejny zmarł niedawno. Roma Trybko, akurat też z Lublina. Drodzy Państwo, w ubiegłym tygodniu też dostałem e-mail albo list elektroniczny od pana doktora Andrzeja Cerucha z informacją o złym samopoczuciu znanej w naszym środowisku koleżanki, która była też w radiu o późnej porze, uczestniczyła już wraz z córką, bardzo utalentowaną skrzypaczką. Wiem, że Marta Melik grała na skrzypcach w swoim życiu, to był jej ukochany instrument i ich jedyna córka też ukończyła pod okiem profesora Kapłanka tutaj Witwicki University, Wydział Muzyczny. No i tak się złożyło, że wyjechała do Włoch, tam znalazła pracę w jakiejś orkiestrze i mama wyjechała również z nią do Włoch. Przyczyną śmierci był rak piersi, który spowodował, że Marta odeszła w ubiegłym tygodniu do pana. A ja chciałbym wspomnieć ze słowami wiecznego odpoczywania taki pamiątkowy fragment audycji Radia o Późnej Porze. Najpierw, kiedy gra jej córka, króciutko, a później wiersz, który właśnie recytuje w naszym programie świątecznym. Stąd może temat nie będzie adekwatny do dzisiejszego czasu. Mamy Wielki Post i rekolekcje, ale wiersz jest naprawdę znakomicie przez nią zarecytowany w tym właśnie studio, w tym studio. Oto najpierw Wiktoria Melik. Posłuchajmy.
Super, ale...
No cóż to dla muzyków. Mój syn, będąc tu rok temu i grając właśnie z tobą, był zazdrosny o to, że tak łatwo potrafisz przechodzić z jednych tonacji w drugie, że potrafisz ten tak. Że posłuchajmy. Karolina też pomoże trochę?
Nie, akurat ten...
Cały utwór sam. Prosimy bardzo. Karolina będzie następna.
Trochę, drodzy Państwo, z historii Radia Późnej Porze. hoc zagrała Wiktoria u nas w studiu, a drodzy Państwo, tak zrecytowała jej mama ten piękny wiersz księdza Twardowskiego. Posłuchajmy.
Pomódlmy się w noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by wszystko, co się nam rozplątało, węzły, konflikty, powikłania, oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. Oby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwnej świeczki. Niech anioł podrze każdy dramat aż do rozdziału ostatniego i niech nastraszy każdy smutek tak jak goryla niemądrego, aby wątpiący się rozpłakał na cud czekając w swojej kolejce, a Matka Boska cichych, ufnych na zawsze wzięła w swoje ręce. Ksiądz Jan Twardowski, wiersz starościcki.
No tyle wspomnień archiwalnych z radia o późnej porze. Drodzy Państwo, tutaj taki adekwatny nawet wiersz księdza Twardowskiego, mimo że bożonarodzeniowy, do refleksji postnych, także myślę, że dużo nie zmieniliśmy w dekadzie roku, przedstawiając fragment nieżyjącej już Marty Melik recytacji księdza Twardowskiego. Chcielibyśmy teraz krótko odmówić małą
razem wszyscy odmówić za
wszyscy,
Martę,
co znali, tak. Martę.
Wieczny odpoczynek raczej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Wieczny odpoczynek raczej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Wieczny odpoczynek raczej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Amen.
Błogosławiony płynie czas.
Ktoś bliski odszedł tej jesieni, odpłynął jak na wietrze krzyk. Ktoś odszedł, tego nic nie zmieni, stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Nadzieja cała w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Nadzieja w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas. Dociera już powoli do mnie, że nasze plany, nasze sny odeszły do krainy wspomnień, wsiąkając jak w poduszkę łzy. zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Nadzieja cała w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas, płynie czas. Kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas, płynie czas.
Lech Machowiecki, Błogosławiony płynie czas. Piosenkę tam napisał autor muzyki właśnie Lech Machowiecki po śmierci swojego ojca. No to przed refleksjami Janka pytanie do nas wszystkich. Porwawiam. Koronawirus to nowy rodzaj zagrożenia. Naukowcy nic o nim nie wiedzą. Fałsz czy prawda? Fałsz. Brodko mówi fałsz.
Ja no tak... Lubię fakty. No, we Włoszech umarło ponad 1100 osób w wieku starszym. Jest takie zagrożenie, ale pytanie jeszcze raz, bo ja tak...
Czy to jest nowy rodzaj zagrożenia? Naukowcy nic o nim nie wiedzą? O tym
naukowcy wiedzą.
No ja nie jestem naukowcem.
Ale
w tej
naukowcy wiedzą, wiem, że wiedzą.
Ja nie wiem. Ja na temat Biblii mogę powiedzieć...
Medycyna już znała ten wirus.
Ja nie wiem.
7 różnych koronawirusów jest. Naukowcy je znają. Średnio tak. Na dekadę pojawia się nowy koronawirus u ludzi. Wywołuje on rozmaite choroby układu oddechowego. Mieliśmy SARS, mieliśmy tą świńską, tak. Tą pandemię. Także jest sporo. To jeszcze jeden. Nie ma lekarstwa na koronawirus? SARS-CoV-2? Fałsz czy prawda?
No jeżeli fakty są, jeżeli nie mają dzisiaj, no to nie ma.
No nie ma, prawda?
No ale ja mogę
nie ma,
powiedzieć...
Nie ma szczepionki teraz?
Szczepionki nie ma, ale lekarstwo, no wyjść na słońce i korzystać z promieni, jak mówiłeś dzisiaj, jakie są promienie?
No ultrafioletowe.
To jest lekarstwo.
Ja tutaj właśnie dlatego przygotowałem ten test, bośmy rozmawiali, na przykład czy alkohol pomaga, ale to później, żeby tak...
Alkohol pomaga i nie pomaga, zależy ile wypijesz.
Od środka na pewno nie. Na razie nie ma szczepionki przeciwko koronawirusa, ale drodzy Państwo, tu już czytam na Facebooku najnowsza wiadomość, oprócz tego, że tam i w Kanadzie już są jakieś wiadomości na ten temat, że jest rozpracowany, ale tutaj mam podane jasno, że polski naukowiec rozgryzł ten enzym no też będzie to chyba na drodze do zwalczania tego groźnego wirusa. Zaraz przekażę Państwu. Nazywa się laureat nagrody rozpracował enzym kluczowy w walce SARS-CoV-2. Jak on się nazywa? Za chwilę dowiemy się. Ale to ważna wiadomość, żeby też wiedzieć, że u nas też się coś w tym robi. Profesor Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej zespołem rozpracował enzym, który działanie może być kluczowe na walki z koronawirusem. Jeśli enzym potraktujemy jako zamek, to my do niego dorobiliśmy klucz, mówi naukowiec. No, ciekawa informacja, a tym bardziej jeszcze z tamtych stron. Polacy są dumni z walki z pandemią. Pamiętasz, w jednym, chyba w 1963 roku pandemia ospy. I tamta to wojsko, to wszystko tak ściśle zamknęło miasto Wrocław, że ta pandemia została zamknięta właśnie we Wrocławiu, nie wyszła poza, na teren Polski. Także, drodzy Państwo, gdybyśmy dyskutowali na różne tematy, czy warto, czy nie, czy stres, czy to biznes, czy żydowski, czy owaki, to te metody, które są do tej pory, czyli zwalczanie takie, jak w tej chwili przechodzi na całym świecie, Chińczycy mają już sukces, bo został opanowany, to jest ważna sprawa. Plus oczywiście modlitwa, to jest świetnie powiedziane przez księdza Natanka z jego kazaniu, nie chcę zdawiać, że on musi się słuchać, bo on też prowadzi duży kościół. Rozkaz dostał, że 50 tylko może mieć wiernych na mszy świętej, że będzie kontynuował i będzie się słuchał, bo takie są czasy i tak trzeba to robić. No, zobaczymy.
No ja wiem jedno, że tydzień temu żyliśmy w innym świecie, dzisiaj jesteśmy całkiem w innym świecie, jak nie na tej planecie. Bo tydzień temu jeszcze wszystko funkcjonowało, dzisiaj nie ma komunikacji w Europie, granice obstawione, nie ma lotów z Ameryki do Europy i odwrotnie. Żyjemy w innym świecie, ale nie dajmy się zwariować. A co robić? No przede wszystkim, po pierwsze, myć ręce, żeby całe życie, nie tylko teraz. Druga rzecz, na przykład więcej ludzi umiera na problemy serca przez otyłość. Mniej zryć, jak powiedział jeden z naszych artystów, mniej zryć, nie będzie problemu. Myć ręce, mniej zryć, nie słuchać głupich porad, bo ludzie wariują, bo przecież wczoraj, dzisiaj, ja nie byłem, ale dzwonią do mnie i mówią w Kostko, jest taki sklep, Kostko. Tysiące ludzi, jeden pluje, kaszle na drugiego. Oni się zachowują, jakby jakaś nadchodziła burza, czy jakiś tam tajfun.
Ja też byłem w Kostko, ale tam nie ma problemu z niczym, oprócz tej masy ludzi. Tam no, jedyny problem jest z papierem toaletowym. Nie,
ale mi chodzi,
dzisiaj już jest humor na memach, że to są papiery
są
wartościowe.
Ludzie zabezpieczeni przed wirusem.
Przy wejściu się wchodzi, dostajesz wytarty masz koszyk,
ale,
dostajesz...
Ale jeden na drugiego kaszle pluje przecież. No, to w tysiące
kolejce,
ludzi.
W kolejce,
no właśnie, o to chodzi. A proszę Państwa, ja wróciłem z dalekiej podróży. Jak to mówił świętej pamięci Jan Ciszewski. Z dalekiej podróży, no widziałeś mnie, Irek, dzisiaj byłem w kościele na mszy świętej, w polskim kościele. Dzięki Bogu, że nasi księża się nie boją. Będą rekolekcje przez cały tydzień. Także byłem w kościele na mszy świętej, a potem pojechałem nie słuchając uwag pod moim adresem. No myślę, że to było takie od serca szczere uwagi i słyszałem, ty jesteś najbardziej, czyli ja, najbardziej narażony na ten wirus. Siedź w domu. Jesteś przecież po zawale. Masz problemy z płucami. No to jest fakt. Moje płuca są szpikowane azbestem jak dobra kasza z kwarkami. To jest wszystko fakt. Ale co? Przez to mam siedzieć w domu, w czterech ścianach i czekać na śmierć? I co mógł robić? Tu jest takie do was pytanie. Co mógł robić Jan Mazur 15 marca, jak jest piękna pogoda? No gdzie pojechałem?
No poszedł łazikować albo grać w tenisa. Tak
nie. Pojechałem na narty. Przecież ja całe życie jeżdżę na nartach.
A to śnieg jeszcze jest tam?
Pojechałem na... No proszę ja ci zobaczyć. Mecz śniegu. Pojechałem na narty, na Cikopitów Kitchener i 7 osób jeździło na stoku, na Apobol. Ja, Polak, Słowak, Niemiec. No to są wszystko emigranci. Ja, Słowak, Niemiec, Serbii, no i oczywiście Ski Patrol, ratownicy. Czy coś złego zrobiłem?
A tam dużo więcej narciarzy nie było, tylko ty
7 osób.
A no widzisz.
7
no,
osób plus ratownicy i ten chłopak, który stał przy wyciągu. Ja jeździłem sam na tym krzesełku. Nikt mnie nie zarażał, ja nikogo nie zarażałem. No super warunki, jak to po angielsku? Paradise? Po hiszpańsku paradiso, a po polsku raj, tak?
W takim razie po tym odpowiem. Koronawirus jest bardziej zaraźliwy niż dotychczas znane nam wirusy. Prawda czy fałsz?
No ja nie wiem, ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie.
Fałsz, bo koronawirus SARS-CoV-2 jest bardziej zakaźny, ale daleko mu do zakaźności wirusów od dawna znanych ludzkości, takich jak wirus odry czy ospy wiecznej, która była właśnie we Wrocławiu w 1963
no
roku.
No właśnie, ale proszę Państwa, na tej tutaj stoku w Cikopi, to był jedyny ośrodek narciarski w Kanadzie otwarty, bo jest zamknięty w Collingwood ośrodek, w Whistler, w Quebecu Mont-Tremblant zamknięte, wszystko pozamykane. No ale Costco jest otwarte, ten sklep ogromny. Wszystko pozamykali, a na Chicopi jest otwarte, government pozwolił. No i dzięki Bogu. I, proszę Państwa...
To chyba już ostatni raz, już więcej nie
ma. Ale dlaczego byłem na... Nie, no mówili see ya next week. Ale dlaczego byłem na Chicopi? Lekarz, który mi robił operację, mądry człowiek, jeden z najlepszych kardiologów, mówią, w Kanadzie, dr Ash, po PhD, powiedział: John, cały czas exercise, nie siedź w domu. No do kogo mam słuchać? Tej propagandy z telewizji?
I zreć. Tak, słuchać i zreć.
Tak, no i ksiądz, mój ksiądz, doktor mi powiedział, i teraz proszę Państwa, ja mam pytanie. Czy ktoś ma jakieś informacje? Ile umarło w Ontario, w Kanadzie, w Kitchener, w Polsce? Ile ludzi umarło spowodowane w wypadkach samochodowych? Ile ludzi umarło na zawał serca, na nowotwory, nowotwór, wątroby, trzustki, piersi? Ile tysiące, ile, to są tysiące, dziesiątki tysięcy. Dalej, ile było zabójstw w Polsce?
Ile wypadków samochodowych?
I pytam się, ile dzisiaj, a także jutro, ile ton wsypią chemii do produkcji chleba, do mąki? Ile wsypią chemii przy produkcji mięsa, kiełbas i innych przetworów? Tu fachowiec siedzi. My nie wiemy. To jest też tajemnica na pewno.
Tak powiem, że mięso państwowa w tej chwili jest bardzo testowane na sulfonamidy, na antybiotyki.
Ale chodzi o kiełbasy.
Tak, mówię. No to tylko już przetwórcy, kiedy stosują nitryty, czyli saletrę tą pospolitą, którą przedawkowują po to, żeby mięso, i MSG. Ale też muszą być tak zwane zaświadczenia, gdzie nie może być MSG w produktach, bo one są najbardziej trujące. To też chiński wynalazek. To jest preparat, który przedłuża tak zwane szal, półkę, po polsku tłumacząc, z produktu, który znajduje się na półce. I w tej chwili wiele krajów żąda tak zwanych zaświadczeń i robi swoje testy. Także nie daje się to oszukać. Jeżeli test tutaj ktoś próbuje oszukać, a tam ktoś, kto importuje przypadkowo, Chińczycy coś tam kiedyś wykryli, że to było nie tak i był wielki problem. Także jest zmieszana ilość. Nie ma antybiotyków, nie ma sulfonamidów. To wiem o mięsie takim, bo ja przy tym pracuję świeżym. Tak samo pracując przy krowach, były testowane na antybiotyki, bo krowy są leczone na zapalenia wymion, przeważnie przez antybiotykami, no to tam musi być okres karencji, przynajmniej 3 tygodnie, nie może być żadnego antybiotyku i też są testowane. Także to się zmniejszyło w tej chwili, bo ludzka świadomość do tego stopnia urosła, że ludzie już wiedzą, o co chodzi, nie da się oszukać. A szukać należy produktów. Nie będę reklamował tu takich panów mięsnych, takich zakładów, które robią rzeczywiście produkty, które nie są trwałe. Produkt ich jest 2-3 dni dobry, świeży, a później ulega tak zwanemu ześliźnięciu, czy jakiemuś takiemu nieprzyjemnemu widokowi. To znaczy, że tam nie ma MSG, nie ma nitrytu. A przeważnie nadmiar soli jest też tak przedawkowany w tych wszystkich produktach typu salami, czy prosciutta gruda. No, a sól bardzo uszkadza nam nerki, także to też...
I dlatego zdrowe ludzie umierają.
Umierają przedwcześnie. Trzeba tylko po prostu ogranić, tak, jak to mówi, mniej zreć.
Ale na tych opakowaniach, gdzie nie ma napisu no MSG, to wszędzie jest.
No,
a salami te tam...
Tam też pory. Teraz, do tej pory, co ja pamiętam, to procesing nie był tak też kontrolowany, no, a w tej chwili też już jest kontrolowany. Ontario Ministry Agricultural Food, tak, czyli to prowincjonalna, ta też pilnuje, żeby takich rzeczy tam nie było. Stąd też, ale jeszcze jest zezwolenie rządu na dodawanie tego MSG.
No jest.
Ja tylko jedno mogę powiedzieć, to nie w ramach reklamy, ale trzeba po prostu sprawdzić kiedyś na karteczce, jak się ma ten Black Forest Hemp. Jeżeli jest informacja, powinna być, to wtedy można zobaczyć, ile tam jest mięsa i innych wody i innych rzeczy.
Jeżeli chodzi o szynki, nie tak dawno, taki jest sklep Dollarama Plus, teraz tam piszą, bo kiedyś był dolar, teraz już jest 4. I była na półce szynka, patrzę, made in Denmark. O, z Danii, no to coś porządnego. I tak oglądam i kobieta, która pracuje tam w tym sklepie, tak na mnie popatrzyła i mówi, don't buy it. I mi pokazuje, 16% mięsa.
No tak, mówię, a 14% jest do nas w Kanadzie.
Tak, 16% mięsa, resztę chemia, ale
i woda, i sól.
Tak, ale made in Denmark, no to Dania, ale to robią właśnie do tego sklepu. Teraz następne pytanie. Czy podają, ile chemii dodają do paszy dla ryb, które ryby są w farmach?
To jest.
Bo salmon, który taki jest drogi w Kanadzie, na całym świecie, no 99% to jest ryba z farmy, tam oni mają w morzu, robią siatkę i to karmią i dodają chemię, kolor, żeby ryba miała
czerwony, różowy kolor.
Różowy kolor, bo ludzie by biały nie kupili. Dodają artificial, po angielsku, kolor, sztuczny kolor. To jest chemia.
Żeby, drodzy Państwo, o tym się przekonać, to Everything About Fish. Proszę wejść na YouTube, obejrzeć ten film. Akurat to jest o Norwegii, o tych producentach wielkich. Po polsku jest tłumaczenie, także no, apetyt na ryby chyba spadnie.
Także na wirus trzeba uważać, ale musimy pamiętać o tym przysłowiu. You are what you eat. Jesteś to, co jesz.
Ale zanim my się najemy tej trucizny, to trochę pożyjemy, a tutaj możemy 2-3 dni przez to przebieg wywołany przez koronawirusa, choroby COVID-19 jest bardzo niebezpieczny i kończy się często śmiercią pacjenta. Fałsz czy prawda?
Fałsz.
Masz rację.
Fałsz. Przecież żona naszego premiera Kanady jest zarażona, czyli ludzie myślą, że jak ktoś pozytyw, to zaraz umrze.
Nie,
to
80% jest, chorych, przebieg choroby jest łagodny, choroba, ciężkie powikłania występują u osób starszych z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi.
Nasz, ten jeden z najlepszych piłkarzy, obrońca Bereszyński, który gra we Włoszech, jest też zarażony. Ale to jest silny chłopak, on za parę dni już będzie trenował. Także dalej, proszę Państwa, w tej tragedii, bo to jest tragedia, ludzie umierają, panika, te hieny, szef Onetu, tutaj Państwu przeczytam, napisał, że mamy 7 miliardów ludzi na ziemi, ci ludzie wierzą w przeróżne rzeczy, ale proszę Was zrozumieć, czyli ludzi wierzących, że te Wasze wierzenia związane są z wiarą, to jest Wasz wybór, ale mogą mieć dramatyczny wpływ na innych, dla których życie doczesne jest wszystkim, co mają, czyli ateiści, bo to jak oni umierają, to nic już nie ma. No i że dla nich to jest koniec. I teraz on pisze, ten człowiek, nie można być tak skrajnym egoistą, żeby swoją wiarę stawiać ponad dobro wspólne, czyli także tych ateistów. I on pisze, mam apel do wszystkich wierzących, że macie dekalog, gdzie jest przykazanie, nie zabijaj. I on dalej pisze, ten człowiek, jego autorzy, czyli autorzy dekalogu. Jacy autorzy? Przecież autorem jest sam Bóg. No ale on pisze, ten ateista, że autorzy tego dekalogu także wierzyli w życie wieczne. Że nie doceniali tych, którzy tam są niewierzący. I to napisał ten artykuł pan jakiś Piotr Kozanecki, szef działu wiadomości Onet, młody człowiek, tam urodzony w 83 roku. I teraz jeszcze Państwu tutaj powiem, no to już jest wyjątkowy typ. Ja go nazywam typ spod ciemnej gwiazdy, prezydent Poznania. Nazywa się Jacek Jaśkowiak. Powtarzam, typ spod ciemnej gwiazdy, Jacek Jaśkowiak. W wywiadzie w TVN24 powiedział o śmierci kobiety, która umarła właśnie w jego mieście, gdzie jest prezydentem, w Poznaniu. I to są jego słowa. Cytuję. Ta pani, bardzo wierząca, chodziła na pielgrzymki, ale jednak ta wiara jej nie pomogła, nie uchroniła ją przed chorobą i przed zarażeniem i przed śmiercią. Słowa prezydenta Poznania, zamiast złożyć rodzinie kondolencje, to ten typ spod ciemnej gwiazdy takie słowa pisze. Ktoś go wybrał, ktoś go popiera. On kogoś reprezentuje.
Poznaniacy.
No ale tam są też i porządni ludzie poznaniacy. Dlatego, proszę Państwa, tak już kończąc, trzeba uważać. Jest epidemia. Mówię, tydzień temu byliśmy całkiem w innym świecie. Jesteśmy w innym świecie, bo jak nawet widzimy to wszystko, ta panika. No w Polsce to już jak ja rozmawiam z ludźmi, to myślą, że wszyscy niedługo będą umierać. Nie. ale pamiętajmy jeszcze o tych Włoszech. A może to jest kara boska? Ja tylko przypominam, że we Włoszech podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia, jak nigdy wcześniej, była szopkofobia, tak nazywano, szopkofobia. Niszczone były szopki przy kościołach i w samych kościołach. Nie przez emigrantów, ale przez rodowitych młodych Włochów. Na przykład w jednym mieście, tam na północy, gdzie jest ta tragedia, w jednym mieście figurkę Dzieciątka Jezus wynieśli z kościoła, powiesili na drzewie i zrobili happening. W tych miastach, gdzie teraz jest ta epidemia. Jak powiedział biskup tamtej diecezji, że Bóg i Pan Jezus stał się czymś obcym w społeczeństwie włoskim. Są to słowa biskupa. Mogę podawać przykłady, do czego doprowadziła ta propaganda lewicowa. I teraz jeszcze na koniec powiem, gdzie są ci krzykacze z Unii Europejskiej? Ten Holender, Belg, lewactwo. Gdzie oni są? Pouciekali jak szczury. Dobrze, że mamy uczciwych ludzi w Polsce. To są dla mnie bohaterzy. Minister Szumowski. Super. Minister Super, Szumowski, święty człowiek.
Współpracował profesor, z Matką Teresą. Tak.
Skończył studia, on jest z Krakowa. Skończył studia z żoną, jako młody lekarz, pojechał do Indii i tam, w tym miejscu, gdzie ludzie umierali, podawał im pokarm, leczył ich, był przy nich przez ileś miesięcy. Potem pożegnał się z Matką Teresą z Kalkuty, razem byli na modlitwie. Jak wrócili z żoną do Polski, na drugi dzień Matka Teresa z Kalkuty umarła. Ale lewacy i tak ją oskarżyli po śmierci, że ona była oszustką. Premier Mazowiecki, prezydent Polski, Duda. Niech się Polacy cieszą, że jest taki rząd, że tacy ludzie rządzą teraz Polską. Bo gdy pamiętamy, jak była ta wielka powódź w 97 roku, co ten komunista Cimoszewicz powiedział? Wasza wina, bo żeście się nie ubezpieczyli. Dziękuję za uwagę, mówił Jan Mazur.
Daj, Panie, każdemu siłę, co zwycięża zło. Daj ludziom prawdziwą miłość, bo stracili ją. Daj zgodę pomiędzy nami, razem łatwiej żyć. Spraw, Panie, że pokochamy, więcej nie chcę nic. Świat nie będzie już rajem, nawet dziecko wie. Czasem tak mi się zdaje, jakby kończył się. Światu trzeba dziś serca i rozwagi, bo starczy mała iskierka i straci.
stracili ją. Daj zgodę pomiędzy nami, razem łatwiej żyć. Spraw, Panie, że pokochamy.
Więcej nie chcę.
Więcej nie chcę nic. Bożena Machowiecka, żona Lecha Machowieckiego. Ontario dodało w niedzielę 39 potwierdzonych przypadków COVID-19, co daje liczbę 142. Największy jak dotąd skok jednodniowy z potwierdzonych przypadków w prowincji. Przypadki wydają się być skoncentrowane w południowym Ontario. A teraz już prosimy Dorotkę.
Witam Państwa serdecznie.
Jej refleksję w tych dniach.
Tak, dzisiaj nie przygotowałam nic, raczej chciałabym refleksję na to, co wszyscy słyszymy, widzimy, doświadczamy na co dzień, tak co, jak Janek powiedział, czy w sklepach. Wydaje mi się, że chciałabym się podzielić i podnieść górę serca. Tak jak kardynał Stefan Wyszyński, kiedy już po wojnie mówił: dzieci, w górę serca. Pan Jezus powiedział: jam zwyciężył świat, nie bójcie się. Kiedy człowiek jest z Bogiem, nie lęka się. Strach przychodzi tam, gdzie Boga nie ma. Strachem można zarządzać, strach bardziej ubezwładnia. Strach nie jest dobry, bo odbiera nam rozum. Strach nie pozwala nam roztropnie myśleć. Nie mamy się bać, mamy być roztropni. To jest dar Ducha Świętego. Czyli Matka Boża ciągle mówi do nas i zachęca do modlitwy. Bo w modlitwie odnajdziemy pokój, odnajdziemy rozum, odnajdziemy mądrość i będziemy umieli przeciwstawić się i będziemy mądrzy. Czyli co mamy robić? Ale na pewno strach nie jest dobry. Strach, który obezwładnia człowieka, zatrzymuje go i czyje się, staje się egoistą. To strach czyni człowieka egoistą. Nie będzie mógł pomóc osobom, które potrzebują pomocy. Bójmy się tego. Strach nie jest naprawdę dobry. I chyba przed tym chciałabym dzisiaj przestrzec. Przed tym strachem. Nie bójmy się. Bóg jest. Bóg jest Panem nieba i ziemi. On wie, co się dzieje. On ma to wszystko pod tą kontrolą, gdzie wydaje się ludziom, że mają wszystko pod kontrolą. Na pewno potrzeba pokory. I od tego nas uczy Kościół od 2000 lat. Pokora. My wszystko nie możemy. Czy takie epidemie były w świecie? Tak, były. W historii naprawdę żniwo ogromne zbierały, ale zawsze uciekano się do Boga i otrzymywano pomoc. I to jest fakt, że otrzymywano tą pomoc. Ja chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić do modlitwy, która jest nieustannie w każdą sobotę w naszej wspólnocie parafialnie Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kitchener, ale do tej modlitwy mogą osoby dołączyć się, słuchacze. Wiem, że moi bracia też są z Polski. Polega ta modlitwa na nieustannej modlitwie całą dobę, 24 godziny, czyli to jest wspólnotowa modlitwa. Jeszcze raz chciałabym przypomnieć Państwu, na czym polega, można powiedzieć, zysk i niesamowity biznes u Pana Boga z modlitwy wspólnotowej, bo mamy zasługi. Jeżeli modlimy się godzinę, mamy zasługi, jeżeli ta modlitwa trwa 24 godziny, wszystkich modlących się i wszystkich modlitw, czyli zasługa niesamowita. I możemy włączać swoje intencje i modlimy się w intencjach wszystkich osób, które się modlą w ciągu tych 24 godzin. Ta modlitwa jest od soboty rano do niedzieli rano, 24 godziny trwa i każdy wybiera sobie tylko tą jedną godzinę. Dlaczego jedną godzinę? Bo Pan Jezus prosił w Ogrójcu, pamiętacie Państwo apostołów, jedną godzinę nie moglibyście się modlić ze mną. Apostołowie nie wytrwali. Ta modlitwa jest praktykowana w Kościele katolickim już od dawna i teraz ta wspólnotowa modlitwa, jeżeli każdy z nas może obrać sobie jedną godzinę i się zgłosić, to żeby było pewne, że on w tej godzinie się modli i ileś osób już trwa i możemy ten szturm do Boga prowadzić. To takie małe Jerycho. Koordynatorem tej modlitwy i zapisanie się, dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy wiedzieli, ile jest osób na daną godzinę, bo są godziny nieobstawione, a są godziny, gdzie jest więcej osób. Chodzi o tą ciągłość, żeby w każdej godzinie były osoby modlitwy. modlące się. Można składać do mnie, albo tym koordynatorem, którym jest pan Krzysztof Monkiewicz. On prowadzi, jest znany w naszej parafii, on prowadzi ministrantów i on przez internet każdemu zawsze ten grafik wysyła. Także można się zapisać i można dołączyć. Szturm modlitewny. Dlaczego zachęcam do tej modlitwy? Matka Boża mówi, modlitwą możemy zmienić bieg historii. To, co Janek powiedział, że dzisiejszy świat jest inny już niż jeszcze był tydzień temu. Tak, ale ten świat zawsze się zmienia. Postać tego świata się zawsze zmienia. Mówił o tym już święty Paweł. Ja chciałabym Państwu mówić o mocy Boga, bo jest tak bardzo nieznana. Wydaje mi się, że człowiek tak już liczy na siebie, na technologię i w tym momencie się czuje też bezradny. Liczy tylko na człowieka. Liczmy na Boga. Bitwa jest naprawdę bardzo ogromna i pamiętam, czytałam książkę Bridge McKenny, to jest siostra zakonna, która dostaje w latach 80., 90. dar od Pana Jezusa, dar uzdrawiania, jeździ po świecie, ale Pan Jezus jej mówi, uzdrawiam ja, i ona wskazuje zawsze na co? Na Eucharystię. Tam, gdzie ona jest, zawsze wskazuje, że to Pan uzdrawia, Pan Jezus jest tym uzdrowicielem, to Bóg jest uzdrowicielem, Bóg jest świętością, wobec Boga nic nie czy z tego, niezdrowego się nie ostoi. I ona jednego razu była z jednym z księży w Boliwii, wysoko w górach u Indian, i tam była odprawiana msza święta na tych połaciach w górach, i przychodzili tam Indianie. W pewnym momencie przychodzi Indianka z bardzo poparzonym dzieckiem. To dziecko było w tragicznym stanie. Kiedy ona zobaczyła to, po prostu myśli, to się nic nie da zrobić, daleko do lekarza z tych gór. I ona pyta księdza, co nam, że ona przyszła, żeby to dziecko ją zdrowił. Ksiądz mówi, to połóż je pod ołtarzem. I kiedy jest Eucharystia, ona widzi ci Indianie bardzo przeżywają i bardzo, kiedy jest przeistoczenie, oni wszyscy padają na twarz. Ta Eucharystia jest inna niż ona widziała w naszych kościołach, a jest przecież siostrą zakonną. I po skończonej Eucharystii wszyscy już biegają, wszyscy rozmawiają, ale ona jedna jest zaniepokojona. No mówi, ale co się stało z tym dzieckiem? I pyta, no ale no jak to, a to dziecko? A ta Indianka, ta matka, bo ona podchodzi do tej matki i ona mówi, no popatrz, biega. I ona patrzy i mówi, jak to? Siostra zakonna mówi, ja jestem siostrą zakonną i się zdziwiłam. A ta matka Indianka mówi, to, a co, Pan Jezus nie przyszedł? I ona się zawstydziła, chociaż była siostrą zakonną, że ona ma taką małą wiarę, a ci Indianie tak ogromną. Tak, i Pan Jezus w świętej Faustynie, pamiętacie Państwo, powiedział, wszystkie łaski bierzecie ufnością i wiarą. To jest to naczynie, którego ode mnie czerpiecie. Jezu, z wiarą przychodzimy na mszę świętą. I to najbardziej, na przykład, jeżeli mnie dzisiaj zaniepokoiło i te ostatnie właśnie restrykcje, to, że na przykład zamykamy kościoły i na przykład nie będzie odprawiana msza święta. Jest to niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ to msza święta, tam, gdzie jest odprawiana msza święta, jest to ziemia święta. Tam przychodzi Bóg. Jest to największa łaska, jaką Bóg daje człowiekowi na ziemię. Wszyscy święci w ciągu tych 2000 lat powiedzieli, świat może istnieć bez słońca, ale nie bez mszy świętej. To Pan Jezus za nas się ofiaruje. Tak jak Janek mówił, jesteśmy grzeszni, nagrzeszyliśmy, ale jeżeli prosimy o miłosierdzie, przychodzimy ze skruszonym sercem, Bóg odpowiada, Bóg uzdrawia. Bóg zawsze tam, gdzie był proszony, tak wam Państwu już mówiłam, już o tym przypadku, kiedy Grzegorz Wielki w 590 roku idzie z procesją, błagają Boga i widzą anioła, który chowa miecz i zaraza ustaje. Czyli historia i fakty historyczne nam pokazują, kto uzdrawia i w czyjej mocy jest zatrzymanie tej zarazy. Człowiek ma być roztopny, ma zrobić to, co mu nakazuje rozum, bo po to dostał ten rozum, ale musimy uważać na strach. Strach nie jest dobry. Mamy z ufnością iść i prosić Boga. Na modlitwie, na mszę świętą, bo tam jest Bóg, który uzdrawia. Tam On przyjmuje każdego z nas. To On, tak jak ta kobieta w Ewangelii, która mówi, gdybym się tylko dotknęła frędzli Jego płaszcza, będę uzdrowiona. Nawet nie mówiąc, nie prosząc Pana Jezusa, Pan Jezus był zdziwiony, że moc z Niego wyszła i mówi, kobieto, wiara cię uzdrowiła. Czyli słuchajcie państwo, a zwłaszcza chrześcijanie, jaki wielki dar, dar wiary. Ale to, co ksiądz też, kardynał Sarach nam powiedział, nasz świat, dzisiejszy świat, to jest przede wszystkim kryzys wiary. Więc z wiarą, prośmy, jeżeli mamy małą wiarę, to ja proszę, Panie, przymnóż mi z wiary. Tak jak Janek powiedział, że on idzie i jeździ na nartach, ale święty Dominik Savio, kiedy był zapytany w danym momencie, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że jutro umrzesz, powiedział, grałbym w piłkę dalej. To, co powiedział ten prezydent miasta Poznania, to, co powiedzieli ci ateiści, mówią nieprawdę, bo okłamują ludzi, nawet ateista umrze. Prawda o człowieku jest taka, że czy chcesz, czy nie chcesz, każdy umrze. Tylko pytanie jest, bo każdy się boi śmierci. A wydaje mi się, że chrześcijanie powinni być w wielkiej łasce, ponieważ nie boją się śmierci. Ja miałam dziecko umierające. Proszę państwa, to był młody chłopiec. Przychodzi pewnego dnia do mnie, krótko już powiedziałam, że później, już teraz wiem, że to było przed śmiercią. Mówi, wiesz mamo, ja odchodzę. Mnie będzie lepiej, ale wam będzie gorzej. Ja się śmierci nie boję. Tak Pan Bóg działa, proszę państwa. Nie bójmy się śmierci. Bądźmy na nią przygotowani, bo to Bóg stoi i nas weźmie swoje ramiona. I to jest ta wielka nadzieja Boga. Nie lękajcie się. Jam zwycięży świat. I Bóg nie... Kiedy grzesznik nawet, jeżeli przychodzi ze skruszonym sercem, zostaje wysłuchany przez Boga. Pan Bóg mówi, i wierzmy właśnie, wiara polega na tym, wierzę w co Bóg powiedział. Jeżeli Pan Jezus powiedział, ktokolwiek przychodzi do mnie, nie odtrącę go. Kiedy z wiarą przychodzimy, a msza święta jest to obecność samego Boga. My Polacy dostaliśmy na nasze czasy dwa niesamowite eucharystyczne, cuda eucharystyczne w Sokółce i w Legnicy. Jest to naprawdę ciało Pana Jezusa, żywe. To jest ciało człowieka umierającego na krzyżu. Więc widzimy, że to nie jest symbol, proszę państwa, to co błędy w kościele, błędy niektórych księży, którzy zostali już tak wychowani, a zwłaszcza tu w Kanadzie, kiedy nie wiedzą, to nie jest symbol, tam jest obecny Bóg, Bóg, który jest wszechmogący i Bóg, który jest miłością, Bóg, który jest święty. Miejsce w kościele, gdzie jest odprawiana msza święta, jest to ziemia święta, jesteśmy w niej bezpieczni, proszę państwa. I tak jak kardynał Wyszyński w tamtym czasie, kiedy była czerwona zaraza, poprowadził nas przez Matkę Najświętszą i zawsze mówił w górę serca, nie lękajcie się. Tak samo dzisiaj, chociaż jest tak źle, my jako chrześcijanie, a zwłaszcza chrześcijanie, mamy wielki dar dzisiaj dany dla świata. Nie lękajcie się i nie obawiajmy się pomagać również tym, którzy potrzebują. Bądźmy roztropni, ale będziemy roztropni tylko mądrością Bożą, mądrością Ducha Świętego. I tego Państwu Wam życzę i prosimy, i będę prosić o wiarę, i proszę o modlitwę, i zapisujmy się do modlitwy.
Święty mocny, święty Panie święty, zmiłuj się nad nami.
Od powietrza głodu, ognia i wojny
wybaw nas, Panie. Święty Boże, święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci
zachowaj nas, Panie. Święty Boże, święty mocny, święty Panie śmiertelny, zmiłuj się nad nami.
My grzeszni Ciebie Boże prosimy,
wysłuchaj
Doktor Paweł Grzesiowski. Wszyscy, którzy spotykają się z koronawirusem, łapią go. Prowadzi wywiad Przemysław Świderski. Nie ma sensu mówić, że 20 czy 70% wszystkich mieszkańców Ziemi zarazi się koronawirusem, bo docelowo cała ludzkość może się nim zarazić, mówi doktor medycyny Paweł Grzesiowski. Ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń. Panie doktorze, można było się spodziewać, że koronawirus pojawi się w Polsce czy też w Kanadzie, prawda? To chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Nie, nie jest. Liczba zakażonych rośnie dość szybko. Wcale nie. Proszę nie szerzyć paniki. W poniedziałek mieliśmy 17 przypadków zachorowań, we wtorek 21 w Polsce. Tu są w Polsce dane. W środę łącznie 25, czyli wzrasta o kilka przypadków dziennie, a nie kilkaset. Więc proszę nie używać słów, które nie pasują do rzeczywistości. Liczba zarażonych koronawirusem na razie szybko nie wzrasta, co nie oznacza, że za kilka dni do tego nie dojdzie. Przecież nawet sam minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że na konferencji prasowej, że trzeba się spodziewać, że chorych będzie przybywać. Tak, minister Szumowski uprzedza, zapowiada pewne rzeczy. Miesiąc temu mówił, że wirus pewnie pojawi się w Polsce i się pojawił. To nie jest powód do paniki, ale do uspokojenia. Jeśli mówię, że za dwa dni będzie burza, to czy jest powód, by uciekać, czy raczej zabrać rzeczy z balkonu? Nikt nie straszy przed koronawirusem, tylko ostrzega. Pewnie po to, żeby nie było jak we Włoszech, bo Włosi w piątek poszli spać jak nigdy by nic, a w poniedziałek obudzili się już w innej rzeczywistości. Dobrze więc zweryfikujmy, co jest prawdą, a co fikcją, bo w internecie wiadomości o koronawirusie jest bardzo dużo i pewnie sporo osób je czyta. Mówi się, że koronawirus to jest najgroźniejszy od wirusa grypy sezonowej, choćby z tego powodu, że osoba z grypą zaraża jedną osobę, a ta z koronawirusem od 2 do 4 osób. To prawda? Tak, to prawda. Wskaźnik zakażalności koronawirusa jest około 2-2,5. Oficjalnie nie zwiększono go do 4. Krótko mówiąc, średnio jeden chory na koronawirusa zaraża 2-3 osoby. Takie są aktualne obliczenia. Można w jakiś sposób wyjaśnić, dlaczego osoba chora na grypę zaraża jedną osobę, a ta chora na koronawirusa 2-3? Dlatego, że wirus grypy krąży w świecie od kilkuset lat. Ludzie chorując uodporniają się. Ten wirus jest nowy. Za 10-20 lat będzie z nim jak z wirusem grypy. Ludzie na koronawirusa będą chorowali rzadziej, bo prawie wszyscy po przechorowaniu będą na niego uodpornieni. I tu jest taka demaskacja tego, że nie daje odporności. To normalna sytuacja dla nowego wirusa, kiedy się pojawia. Nikt nie jest na niego odporny i każdy może zachorować. Pojawiły się informacje, że koronawirus może wywołać chorobę od 20 do 70% wszystkich mieszkańców Ziemi. Taka jest rzeczywiście. Przed chwilą to powiedziałem. Wszyscy, którzy spotykają się z tym wirusem, łapią go. Jest to tylko kwestia czasu, ilości kontaktu. Dlatego nie ma sensu mówić, że to będzie 20 czy 70% wszystkich mieszkańców Ziemi, bo docelowo cała ludzkość może się zarazić koronawirusem. Cała rzecz polega na tym, żeby się to nie stało w ciągu jednego miesiąca. Musimy robić wszystko, aby spowolnić, opóźnić rozwój wirusa, ale biologicznie tak będzie. Praktycznie każdy będzie mógł tego wirusa złapać. 20% do 70% ludzkości. To raczej kwestia sezonu. W jednym sezonie jesienno-zimowym grypa atakuje około 10% mieszkańców planety, a ten wirus ma potencjał dwukrotnie wyższy, więc łatwo policzyć, że będzie to 20 do 25% populacji. 70% to wizja apokaliptyczna. Nie wiem, kto to wymyślił. Realistycznie choroba pojawi się u 20 do 25% ludzi, biorąc pod uwagę, że koronawirus ma dwukrotnie większy potencjał niż wirus grypy. To czysta matematyka. Pojawiły się informacje, że 5 milionów ludzi może umrzeć z powodu koronawirusa. A kto te informacje rozsiewa? Ktoś, kto sobie policzył, ile osób może się zarazić koronawirusem i jaka jest jego śmiertelność. Ale ten ktoś zapomniał zapytać o zdanie lekarza, epidemiologa, bo nie chodzi o zwykłe procenty. Nie mamy żadnych przesłanek do tego, aby takie obliczenia robić, bo prawdziwa śmiertelność koronawirusa prawdopodobnie wynosi około 1%, a nie 3 czy 5%, jak podają w tej chwili statystyki. Dlaczego? Dlatego, że tworzymy statystyki na podstawie tylko potwierdzonych przypadków zakażeń. A przecież nie każdemu robimy badania, czyli prawdziwa śmiertelność koronawirusa może być trochę wyższa niż śmiertelność przy grypie. Już się robi zupełnie inna sytuacja. Trzeba było być odpowiedzialnym za swoje słowa. To bardzo ważne w takich sytuacjach. Nikt z nas, epidemiologów, takiej wypowiedzi by nie autoryzował. Ale to chyba ta Światowa Organizacja WHO podała, że śmiertelność koronawirusa wynosi 3 do 4%. ale jaką śmiertelność? Zastrzega się przecież, że szacunek śmiertelności dotyczy wyłącznie przypadków, które zostały potwierdzone badaniami. To jest prawda, wynosi 3-4%. Tylko tyle, że wiemy, iż chorych jest 5 razy więcej, czyli rzeczywista śmiertelność jest 5 razy niższa. Wyczuwam, że denerwują pana te pytania. Tak, bo cały czas protestujemy rzeczy, które pojawiają się w internecie. Wszyscy mówimy o pewnych sprawach czy liczbach od początku pojawienia się koronawirusa, ale najwidoczniej nie wszyscy nas słuchają. Trzeba na tę sytuację spojrzeć racjonalnie i obliczać, co może się zdarzyć, a nie siać panikę. To bzdura. Niech ci, którzy tak twierdzą, sprawdzą, w jakiej temperaturze ten wirus żyje. W nas w temperaturze 36,6 stopni Celsjusza. To dlaczego ma zniknąć, jak będzie 23-30 stopni? Nie ma takiej opcji. To są wymysły ludzi, którzy patrzą z nadzieją, że niebezpieczeństwo minie późno wiosną czy latem. Oczywiście, na powierzchni wirus będzie żył krócej. To zostało już wyliczone. Koronawirus w 4 stopniach Celsjusza żyje miesiąc, a w 20 stopniach 2 dni. Z całą pewnością przy wyższych temperaturach wirus na świeżym powietrzu będzie żył krócej, więc ta zakaźność będzie mniejsza, ale w 80% zarażamy się drogą kropelkową, co ponad wszelką wątpliwość wykazali Chińczycy, czyli zarażamy się chuchając na siebie, a tu wysoka temperatura nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś chory kichnie, będzie kasłał na kogoś zdrowego w małej odległości, to nie ma żadnego znaczenia, że panuje upał, ta osoba się zarazi i tyle. Czyli nie jest tak, jak twierdzą niektórzy, że przyjdą opały i koronawirus się skończy. Nie, tak nie będzie. Może być tak, że wirus wygaśnie do tego czasu spontanicznie, bo jak patrzymy na krzywą epidemii, to okres bardzo dużej aktywności wirusa po szybkim wybuchu zakażeń trwa około 2 miesięcy. W związku z tym być może w czerwcu epidemia powolutku przygaśnie sama, ale nie ma takiej pewności. Nawet jeśli do takiej sytuacji dojdzie, to nie z powodu wysokich temperatur, tylko dlatego, że wirus sam się ogranicza, atakując dużą ilość ludzi. Drodzy Państwo, ten artykuł jest bardzo ciekawy. Być może przyjdzie jeszcze czas, że uda go się w całości przedstawić Państwu. Można chyba go znaleźć, ten wywiad na tym, ale chciałbym jeszcze dwa takie punkty, które tutaj zaznaczałem. Robić zapasy żywnościowe, zapasy środków czystości, czy nie? Nie, to niepotrzebna panika. Robienie zapasów w tej chwili uważam zupełnie bezzasadne. Nie ma żadnych powodów, by myśleć, że dostawy podstawowych produktów zostaną wstrzymane. W tej chwili należy raczej organizować się w ten sposób, żeby zapewnić seniorom i ludziom chorym możliwość zaopatrzenia się w produkty pierwszej potrzeby bez wychodzenia z domu. Na tym się trzeba skupić. Jak doprowadzić do tego, aby starsze osoby miały leki, jedzenie, środki higieniczne bez wychodzenia z domu? Trzeba sobie zorganizować lokalną samopomoc, bo właśnie te osoby są najbardziej zagrożone. Nie bójmy się wirusa u osób młodych. Wirus działa jak wilk polujący na stado owiec. Atakuje osoby słabsze, starsze i schorowane. Trzeba o tym mówić i pisać. Zmobilizować lokalne społeczeństwo, żeby się zorganizowały i pomagały właśnie tym, którzy są najbardziej narażeni, żeby ludzie pomogli sobie wzajemnie. Wszystko dzisiaj da się załatwić na telefon albo przez internet. Osoby starsze nie powinny pojawiać się w miejscach publicznych jak można najdłużej. Nie chodzić do lekarza, nie chodzić do apteki, nie chodzić do kościoła, nie chodzić do sklepu, bo te osoby są w największym niebezpieczeństwie. To widać nawet na polskich przypadkach. Młodzi, którzy zachorowali i przebywają w polskich szpitalach, czują się świetnie, a starsze osoby chyba we Wrocławiu walczą o życie. A jaki błąd popełnili Włosi? W pierwszych tygodniach zbagatelizowali sprawę. Początek ewentualnie przespali, uznając, że u nich to epidemii nie dojdzie. Tyle mogę powiedzieć. Na pewno nie docenili, kiedy wirus zaczął się u nich rozprzestrzeniać. Potrzeby zorganizowania dużej liczby łóżek, oddziałów intensywnej terapii, bo w tej chwili największy problem, na który Włosi narzekają, nie mają gdzie kłaść pacjentów, którzy potrzebują respiratorów. I tu ważny punkt jeszcze mi się uda. Z kolei w Chinach widać to, o czym pan mówił. Tam epidemia powoli wygasa, prawda? Tak, ale dlaczego wygasa? To ważny punkt, drodzy państwo. Dlatego, że Chińczycy zamknęli prawie 50 milionów ludzi w kwarantannie na 3-4 tygodni. Kwarantanna jest po to, aby w okresie wylęgania, czyli w ciągu 2-3 tygodni, nie doszło do masowych kontaktów międzyludzkich. Kto ma zachorować w tym czasie, zachoruje, ale nie zarazi nikogo następnego. Tyle, że opowiadanie o Chinach bez mówienia o tym, co oni tam zrobili, jest bez sensu, bo tam zadziałał cały złożony system. Wszystko można było zamówić przez internet, towary dostarczono do domów, dzieci nauczono przez internet, Chińczycy wszystko, co można było, przenieśli do sieci, a jednocześnie stosowali drastyczne, dragońskie wręcz sposoby wyłapywania chorych. stosowali kontrolę gorączki na ulicach. Jeśli ktoś ją miał, kierowali kogoś takiego natychmiast na badania i w ciągu 3 godzin było wiadomo, czy ma koronawirusa, czy nie. Trafiał do kwarantanny lub szedł do domu. To są działania, których żaden kraj jeszcze nie podjął i nie wiem, czy podejmie, bo te działania nieprawdopodobnie są kosztowne i drastyczne. Chińczycy ściągnęli w pewnym momencie do Hubei kilkadziesiąt tysięcy pracowników medycznych z innych części Chin. Czy u nas 1000 lekarzy i pielęgniarek przyjedzie nagle z Warszawy na Pomorze? Byłoby ciężko. Takie działania hamują epidemię. Jeśli wejdzie ona na wysoki poziom, to że Włosi zamknęli w tej chwili cały kraj, wydaje się działaniem spóźnionym. Powinni to zrobić najmniej tydzień temu. 2-3 dni podoba się liczba osób zakażonych i zatykają się wszystkie oddziały intensywnej terapii. Albo będziemy mieli bardziej płaską krzywą zachorowań, bo będziemy każdy przypadek wyłapywali tak, jak to się dzieje dzisiaj. Wtedy tych ludzi zachoruje prawie tyle samo, co w pierwszym scenariuszu, ale ten procent rozciągnie się na 3-4 miesiące. A o to chodzi, żeby nie było szczytu zachorowań w ciągu tygodnia, bo żaden system nie jest wtedy w stanie zapewnić takiej, jak trzeba, ilości łóżek. I pojawia się poważny problem. To wszystko na tydzień, drodzy Państwo, udało mi się praktycznie większość tego interesującego wywiadu Państwu przedstawić. Polecam go Państwu, może dr Paweł Grzesiowski, wszyscy, którzy spotkają się z koronawirusem, łapią go. To wszystko dziękujemy serdecznie za uwagę. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Na zakończenie taki znany, dobry nasz utwór, graliśmy go bardzo często, Maciej Wróblewski. Żegna Państwa.
Dorota Josz, szczęść Boże.
Irena Bośmiczaczek. Dobra, no do usłyszenia za tydzień, drodzy Państwo.
Co było, odeszło, straciłem mieszkanie.